Szepty horroru. Urbex Paranormal. Autor Paweł Kraczkowski. Występują Katarzyna Kanabus, Marta Rodziejczak, Tomasz Osica, Mateusz Otłowski, Mikołaj Śliwa, Maciej Dybowski. Część pierwsza.
Kamery stawiamy w głównym holu, w gabinecie, na korytarzu u góry, w kuchni, w sypialni córek i na strychu. Najta stawiamy na korytarzu na dole i w piwnicy. EMF razem z detektorem ruchu na schodach i na półpiętrze. Dwa dyktafony lecą do pokoju dziennego i do pokoju dziewczynek. Pokój rodziców obstawiamy full spektrum i dyktafon z wasem. Na podłodze kleimy taśmy malarskie, a na nich mazakiem piszemy, co jest w danym miejscu. Czytać, żeby nikt nie wlazł na pracującego rempoda albo czujnik ruchu. Ach, no i jeszcze jedno. Fotopułapki na zewnątrz wieszamy tak, żeby patrzyły na rogi budynku. Tak, żeby obejmowały wejście główne i szklane drzwi po oranżerii. A z drugiej strony cały tył i prawą ścianę obok drzwi kuchennych.
Marek szybkim, pewnym i stanowczym tonem wskazywał po kolei pomieszczenia na planie budynku, którego sam rozrysował. Za każdym razem patrzył na osobę, która ma wykonać daną część planu, w ten sposób przydzielając jej sprzęt i zadanie do wykonania.
Zanim zaczniemy, wszyscy biorą od Zośki radyjka i łączność na kanale 8. Dodatkowo bezpośrednio do centrali kanał 13.
Wszyscy odpowiedzieli jednym głosem z uśmiechem na ustach. Z udawanym zdziwieniem Marek uniósł brwi.
No, jednak czasami słuchacie.
Cała piątka wyprostowała się. Każdy zabrał swoją kopię rzutu budynku ze szkicu Marka. Sylwia poprawiła swój blond koński ogon, a Eryk poprawił koszulę, która wysunęła się z zapaska podczas pochylania się nad skrzynką. Plastikowy pojemnik z otwieranym wiekiem zazwyczaj robił za stolik w takich sytuacjach. Ich grupa w tym składzie spotykała się i pracowała razem od prawie 9 miesięcy. Najkrócej była z nimi Ilona. Chociaż najmłodsza stażem okazała się nie lada skarbem w ich szeregach, którego zazdrościło im wiele innych grup zapaleńców o podobnym profilu. Dłuższy czas zajęło im wybranie takiej nazwy, która nie tylko oddawałaby profil ich działalności, zainteresowań i aktywności. Musiała być chwytliwa. Nie chcieli, żeby brzmiała banalnie. Jednak w końcu postawili na prostotę. Z racji tego, że wszystko brzmi lepiej po angielsku, właśnie w tym kierunku zdecydowali podążyć z wyborem. Ostatecznie stanęło na Urbex Paranormal. Założycielami byli Marek i Paweł, znający się od małego. W technikum poznali Eryka i zaiskrzyło. Dosłownie. W czasie zajęć w pracowni elektrotechnicznej przy podłączaniu układu prostownika tyrystorowego do transformatora, Eryk, przenosząc kartonik z kabelkami, niechcący upuścił jeden z nich. Ten spadł na zasilony już układ chłopaków. Poszły dym, iskry i bluzgi. Inżynier Markwicki opieprzył wszystkich trzech. Za karę kazał po zajęciach posprzątać wszystkie stanowiska. Od tego czasu chłopaki stali się nierozłączni. Żartobliwie część szkolnej ferajny nazywała ich tyrystorkami. Stało się tak po tym, jak Markwicki kazał każdemu z nich przynieść po jednej sztuce nowych półprzewodników w zamian za te uszkodzone na lekcji. We trzech łazili po całym mieście, robiąc rekonesans w okolicy, szukając miejsc, gdzie można wejść i zobaczyć coś ciekawego. Stare hale fabryczne, place magazynowe, kanały techniczne pod miastem, poddasza, opuszczone kamienice czy znajdujące się w nich piwnice. To był ich plac zabaw. Nic nie stanowiło dla nich większej frajdy niż odkrywanie takich miejsc. A najlepiej, jeśli tam mogli znaleźć relikty przeszłości. Kolekcjonowali głównie robione przez siebie zdjęcia i filmy. Czasem również zabierali skrawki gazet czy znalezionych na miejscu dokumentów lub fotografii. Dopuszczali się jednak tego procederu niezwykle rzadko. W zasadzie wyłącznie gdy nie zabrali ze sobą sprzętu. Nigdy nie ruszali rzeczy, które mogłyby w razie zatrzymania stanowić dowód w sprawie o przywłaszczenie mienia czy wandalizm. Z czasem dołączyła Sylwia. Poznała chłopaków dzięki swojemu bratu, który chodził z nimi do jednej klasy. Na początku chłopaki myśleli, że się w którymś zauroczyła. Konkretnie mowa o Marku, bo to do niego zawsze kierowała swoje prośby o zabranie jej na odkrywcze wypady. Okazało się jednak, że ona pierwsza wyczuła, kto tu jest osobą decyzyjną. Zarówno Paweł, jak i Eryk, mimo iż wspólnie z Markiem podejmowali większość decyzji, Po pewnym czasie również oni zaczęli właśnie jego pytać o zdanie i traktować jako swojego lidera. Od trzeciej klasy technikum była ich już czwórka. Sylwia wniosła do grupy powiew świeżości i nutkę technologii. Do tego miała pewną zajawkę, która spowodowała u wszystkich uśmiech na twarzy. Sylwia kochała się wspinać. Łaziła po skałach, ściankach, drzewach, a nawet po fasadach budynków. Dawało to nowe możliwości. Gdzie diabeł nie może, tam Sylwię pośle. Od tamtego czasu nie było problemu z dostępem do budynków, które na parterze miały zamurowane, zabite dyktą lub dechami okna. Sylwia jednak wniosła również inny, dodatkowy atut. Równoważyła siły, powodowała, że mogli rozdzielać się i chodzić parami. Zawsze mieli jedną zasadę. Jeśli się rozdzielali, to osoba, która zostawała sama albo wracała do samochodu bądź do głównej bazy, obserwowała, nasłuchiwała i czuwała nad bezpieczeństwem reszty. W przypadku niebezpieczeństwa była odpowiedzialna za powiadomienie odpowiedniej służby bezpieczeństwa lub sama przyjść z pomocą. Od kiedy byli we czwórkę, dzielili się na dwa zespoły i dzięki temu mieli dwa razy więcej czasu na zwiedzanie oraz badanie całego terenu. Rzadko zdarzało się, żeby po obejrzeniu miejsca zamieniali się i odwiedzali te same pomieszczenia. Zazwyczaj dzielili obiekty na dwa sektory i każda para sprawdzała jeden z nich, nie wchodząc drugiemu zespołowi w paradę. Tak sprawy się miały na urbexach. Jednak kiedy w grę wchodziły miejsca z rzekomą paranormalną aktywnością, albo przedmiotem zainteresowań były jakieś szczególne, ciekawe, tajemnicze miejsca, wtedy wspólnie decydowali, czy idą wszyscy razem, czy dzielą się na zespoły. Na własnej skórze próbowali wyczuć aurę, a później porównać zdobyte doświadczenia z takich miejsc. Wymieniali się wtedy informacjami, próbując odpowiedzieć następnym, na co powinni zwrócić uwagę. Ilona, nazywana przez wszystkich Zośką, dosłownie wszystkich, bo nawet jej własnorodzona matka tak się do niej zwracała, dołączyła do kwartetu jako ostatnia, już na studiach. Równocześnie ciągnęła dwa kierunki – elektronikę, a zaocznie religię i kulturoznawstwo. Jedno traktowała jako sposób na karierę zawodową, a drugie jako pasję i hobby. W jej domu obok poradników, katalogów i schematów elektronicznych znajdowały się współczesne przedruki staroksięgów o demonach, rozpraw teologicznych czy biografii świętych. Osób zarówno duchownych, jak i świeckich. Wszystkie tytuły miały jednak prawie zawsze ten sam wspólny mianownik. Dotyczyły osób, sposobów lub narzędzi do walki z demonami, siłami nieczystymi albo opętaniami. Ilona była w pewnym sensie ekspertem tej dziedziny. I chociaż może nie miała gruntownej praktyki egzorcystyki, posiadała za to wszelką wiedzę teoretyczną, zapał i parę ładnych godzin udowadniających odwagę w najróżniejszych grupach zajmujących się podobnymi tematami. Na popołudniowym rozpoznaniu wszyscy przeszli po terenie dawniejszego ogrodu, oglądając budynek od zewnątrz, oceniając jego stan techniczny. Ogólnie, chociaż zaniedbany i nadgryziony zębem czasu, wyglądał dobrze. Po wejściu do środka ostrożnie rozejrzeli się po pomieszczeniach na parterze, a następnie Sylwia i Marek udali się na piętro. Marek oceniał poziom zagrożenia ze względu na stopień zniszczeń wewnątrz budynku, a Sylwia miała służyć pomocą w kwestii ewentualnego zabezpieczenia i przygotowania dodatkowych środków zabezpieczeń. Jednak okazało się to zupełnie niepotrzebne, bo chociaż farba w wielu miejscach odchodziła ze ścian, podobnie jak stare tapety, to same ściany, schody, podłogi, mimo skrzypiących w nich desek, były solidne i nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia podczas przemieszczania się. Już po kilku chwilach znowu cała grupa była razem, rozglądając się z zaciekawieniem po całym obiekcie. Na szczególną uwagę zasługiwały częściowo umeblowane pokoje na piętrze, gdzie zachowały się stare szafy, komody i łóżka. Marek, Paweł i Sylwia nie mogli wyjść z zachwytu, odnajdując na podłodze między innymi śmieciami pamiątki rodzinne, dawnych mieszkańców, takie jak stare fotografie i portrety. W jednej z sypialni znaleźli też stłuczone owalne lustro w drewnianej, bogato zdobionej ramie. Leżało obok połamanej toaletki, z której prawdopodobnie podczas plądrowania budynku we wcześniejszych latach leżały porozrzucane teraz po podłodze wokół szklane flakoniki, połamany grzebień i szczotka do włosów.
Ciekawe, że jej nie zabrali. Wygląda na kosztowną rzecz.
To chyba jakaś kość słoniowa i w dodatku rzeźbiona.
Zauważył ze zdziwieniem Eryk.
Może jak ją połamali, to już mi nie zależało.
Albo to nie jest kość słoniowa, tylko tańsza podróbka z kości wołowej albo jakiegoś innego zwierzęcia. Tylko stylizowana.
Zauważyła Zośka.
Chociaż to i tak dziwne, bo jak kradli żyrandole, garnki i wszystko inne, to takie cacko nie powinno tu zostać bez opieki.
Wszyscy kontynuowali rozpoznanie terenu. Oglądali z zaciekawieniem pomieszczenia i sprzęty z epoki, której żadne z nich nie miało szans znać czy pamiętać. Co najwyżej mogli widzieć coś podobnego w filmach i muzeach osadzonych w realiach końca XIX i początku XX wieku. Marek robił dodatkowo szkice i nanosił na nie informacje o rozmieszczeniu poniszczonych sprzętów, uszkodzonych drzwi czy niebezpiecznie odstających desek, na które powinni uważać w nocy. Dodatkowo już planował rozstawienie elektroniki i podwieszenie przewodów. Podczas szybkiego rekonesansu poddasza kolejny raz wszyscy byli zaskoczeni, bo w dachu nie było prawie w ogóle dziur. Dwie uszkodzone w jednym miejscu dachówki obok świetlika. To wszystko. Może to było sekretem tak względnie dobrego stanu całej reszty pomieszczeń. Kilka pustych drewnianych skrzyń, kilka rozwieszonych pod krokwiami linek, prawdopodobnie do suszenia bielizny, oraz kilka pęczków ususzonych, zakurzonych i obecnie oplecionych pajęczynami ziół. Nic szczególnego. Jednak tam też mieli ochotę zajrzeć po zmroku, szczególnie po tym, co usłyszeli i co przeczytali na temat tego miejsca. Reszta popołudnia minęła im w spokojnej, biwakowej atmosferze. Wyciągnęli rozkładane palenisko kempingowe, wrzucili kilka patyków, rozpalili ogień, na którym smażyli kiełbaski. Nie było napojów wyskokowych. Starali się, by ich oczy i uszy, ale przede wszystkim umysły były otwarte na wszystko, co mogli, ale również nie mogli przewidzieć i czego pragnęli doświadczyć.
Koniec części pierwszej. Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.